Słowo Boże nam mówi, czujniej niż wszystkiego innego strzeż swego serca, bo z niego tryska źródło życia. A więc będę dzisiaj mówił o sercu, na temat serca. Serca. I kochani, to jest niezwykle ważne, byśmy pilnowali właśnie serca. Nie jest w Biblii napisane, że mamy pilnować własnego portfela albo czegoś, jakiegoś majątku, jakiegoś skarbca być może, który mamy, ale mamy strzec swojego serca, bo z niego tryska źródło życia. Skąd tryska źródło życia? Z serca. Wiecie, ja wam powiem, że ja się boję ludzi i często muszę uciekać od ludzi, którzy są takimi ciągle narzekającymi. Po prostu się boję, bo nawet się boję odpowiedzieć, bo myślę sobie tak. On jest taki jakiś czymś zatruty, taki narzekający, coś powiem, mogę powiedzieć coś nieostrożnie, albo wiecie, jeśli człowiek ma serce jakieś takie niegotowe, to przecież można powiedzieć nawet coś pozytywnego, a zostanie to przez tą osobę inaczej odebrane, źle odebrane. I dlatego zawsze jestem bardzo ostrożny, aby rozmawiać, a tym bardziej doradzać komuś coś, kiedy ten ktoś ma taką, już z wyglądu widać, że ma taką minę niezadowoloną. Ale my przecież chrześcijanie, bracia i siostry, my jesteśmy szczęśliwi, prawda? Myślałem, że będzie głośniej, ale tak jakoś słabo. Jesteśmy szczęśliwym ludem, prawda? Chwała Bogu, szczęśliwi jesteśmy. A więc będę mówił na temat serca. Czym jest serce? Pewien niemiecki pisarz, który wydał broszurę na temat serca, powiedział tak. Serce człowieka jest miejscem Bożego mieszkania albo warsztatem diabła. Serce człowieka serce człowieka jest miejscem Bożego mieszkania albo warsztatem diabła. A więc albo Bóg będzie panował w tym sercu, albo diabeł tam będzie miał prawo i wtedy jest słabo, jak mówią młodzi. A, chciałem jeszcze podziękować Marcie za to, jak pięknie grała na skrzypcach. Oczywiście Gabrysi też. Dziękuję bardzo, ale jakoś tak dzisiaj te skrzypce mi tak mocno do ucha wpadły i nawet chyba do serca, więc pięknie, pięknie. Serce człowieka. Serce to centralne miejsce, to ośrodek czegoś, to wnętrze. Można powiedzieć też o sercu, że serce to zbiór wewnętrznych przeżyć człowieka, siedlisko jego uczuć, wrażeń, nastrojów, doznań miłosnych. A więc tam w sercu przeżywamy różne trudne chwile i tam najczęściej w sercu sobie z tym albo nie radzimy, albo radzimy. A kiedy przeżywamy mamy jakieś doznania miłosne, no to co? To serce chce aż czasem wyskoczyć, prawda? Tak się cieszy, tak się raduje. Tacy jesteśmy zadowoleni, jeśli to serce jest wypełnione radością, szczęściem, czymś pozytywnym. Słowo Boże nam mówi, że serce człowieka nieznającego Boga jest złe. A gdy Pan widział, że wielka jest złość człowieka na ziemi i że wszelkie jego myśli oraz dążenia jego serca są ustawicznie złe. Wiecie, to jest strasznie przerażające, ten fragment. Ja bym wolał, żeby go nie było w Biblii, ale to jest w Biblii. Serce człowieka nieznającego Boga jest ustawicznie złe. I czytamy dalej, że żałował Pan, że uczynił człowieka na ziemi i bolał nad tym w sercu swoim. Serce człowieka nieodrodzonego jest ustawicznie złe. A w 1 Mojżeszowej 8:21 napisane jest, myśli serca ludzkiego są złe od młodości jego. I chyba dobrze o tym wiemy, prawda? Kiedy każdy, kto miał dzieci, to wie, że takie nawet taki szkrab dwuletni pokazuje, co tam w jego sercu siedzi, jak się rozzłości. My mamy taką najmłodszą wnuczkę, to ta najmłodsza wnuczka, nazywamy ją szefowa. Nazywamy ją szefowa, dlatego że kiedy ona coś postanowi, koniec. Musi się stać według pragnień szefowej. I nie ma na to sposobu, żeby ją przekonać do czegoś innego. Po prostu szefowa ma rację. Ale widać w tym, jakie jest jego serce, jakie jest jej serce i czasem da popalić swoim rodzicom. Da naprawdę popalić. Mój zięć, który, tak jak tutaj u was się stało w ostatnią niedzielę, mój zięć, który został też w ostatnią niedzielę wprowadzony w urząd pastora pomocniczego, kiedyś zakazanicy mówił, że to jest jego największe doświadczenie życiowe, bo mają dwóch chłopców i z chłopcami było jakoś łatwiej, ale tutaj szefowa daje popalić. I mówi, i to jest dla mnie wyzwanie. To jest dla mnie wyzwanie, z którym no, czasem muszę wołać do Boga, modlić się, żeby Bóg obdarzył mnie mądrością, bo ma taką osobowość, takie serce. Podstępne jest serce, bardziej niż wszystko inne i zepsute. Któż może je poznać? Bracia i siostry, w Słowie Bożym w Biblii jest 832 razy wspomniane o sercu. 832 razy. I są tam wymienione negatywne cechy serca i pozytywne cechy serca. I mam dzisiaj do was, drodzy, taką prośbę, jeśli stwierdzicie, bo za chwilę przeczytam wam te negatywne cechy serca, jeśli ktoś z was twierdzi, że no jest w twoim sercu no jakaś negatywna cecha, to chcę was od razu poinformować, że Bóg zmienia serce. Że Bóg jest w stanie zmienić serce. Jak myślicie, ile jest negatywnych cech serca wymienione w Biblii? No, ktoś zgadnie, to tam strzelić można zawsze. Ile? A, tu siostra na procenty, to tak. Ale ja mówię o ilości. Mówię o ilości. 55 negatywnych cech serca jest wymienione w Biblii. I słuchajcie, drodzy, ja wam dzisiaj je przeczytam, tak powoli je będę czytał. Powoli po to, żebyście się nie załamali, ale po to, żebyście, jeśli stwierdzić, że jakaś ta negatywna cecha jest tam w twoim sercu, to trzeba wtedy powiedzieć, Panie, potrzebuję zmiany. Dobrze? Jesteście gotowi? 55 cech. To jest dość takie, nie jest to taka dobra bardzo nowina, że aż 55 cech negatywnego serca jest. Gdybyście chcieli wiedzieć już teraz, ile jest pozytywnych cech serca wymienione w Biblii, to jest ich trochę mniej, tylko 42. Ale to będzie dla nas za chwilę bardzo pokrzepiające, kiedy będziemy czytać te pozytywne cechy, natomiast na początek te negatywne cechy serca. A więc czytam. Niewierzące, wątpiące, niestałe, uparte, strwożone, zaniepokojone, nieszczere, nieczułe, złe, nieobrzezane, wyniosłe, nadęte, zaślepione, bojaźliwe i lękliwe, zbolałe, zranione, zuchwałe, zatwardziałe, przewrotne, bezbożne, 21 czytam, smutne, serce, które knuje złe myśli, podstępne, chore, wszeteczne, kamienne, ociężałe, gnuśne, zwiedzione, nierozumne, oporne, otępiałe, wrogie, głupie, zamknięte, twarde, niewzruszone, omamione, niesprawiedliwe, złorzeczące, niegodziwe, pełne złych rzeczy, krnąbrne, nieskruszone, nieuczciwe, pyszne, dumne, pożądliwe, rozgoryczone, wzburzone, niezbadane, słabe, struchlałe, strapione i zastraszone. Prawda, że to trochę przygnębiające, nie? Tyle negatywnych cech serca człowieka. Serce człowieka. Mówimy dzisiaj o sercu człowieka. Jakie ono może być? I bracia i siostry, jeśli my nie zadbamy o serce, jeśli tak jak czytaliśmy w Słowie Bożym, jeśli czujniej niż wszystkiego innego nie będziemy strzec swojego serca, to jest takie zagrożenie, że któraś z tych negatywnych cech właśnie serca może się do nas przykleić i będzie słabo i będzie niestety trudno. I dlatego dzisiaj o tym sercu mówię, bo jakiś czas temu jakoś tak to do mnie dotarło, ten fragment Słowa Bożego, że mamy czujniej niż wszystkiego innego strzec swojego serca, bo z niego tryska źródło życia. A więc dlatego, że serce człowieka jest złe, czytamy w Biblii, że konsekwencją tego złego serca jest Boże postanowienie. Jeśli ono nie zostanie przemienione, to konsekwencją tego złego serca jest Boże postanowienie. A to Boże postanowienie pewnie w wielu innych miejscach jest też zapisane, ale w liście do Rzymian 1:24 czytamy: dlatego też wydał ich Bóg na łup pożądliwości ich serc ku nieczystości, aby bezcześcili ciała swoje między sobą. Wiemy, bo czytamy Słowo Boże, wiemy, że Słowo Boże mówi, że grzech rodzi grzech. A więc jeśli pozwolę, aby w moim sercu któraś z tych negatywnych cech się tam przykleiła do tego mojego serca, to czy to zrodzi dobre owoce? Nie, to będzie rodzić kolejne złe, kolejne coraz bardziej będę być może przygnębiony. I tutaj, jak zwróciliście uwagę, czytałem takie cechy jak zbolałe, zranione. Kiedy kogoś widzimy zbolałego, zranionego, to przecież pojawia się w naszym sercu takie pragnienie, żeby mu pomóc, żeby go uzdrowić, żeby jakieś dobre słowo powiedzieć, żeby jakoś zachęcić, żeby to zbolałe serce nie było dalej zbolałe, ale żeby było uzdrowione, uleczone. A tego dokonuje Pan Jezus. I dlatego my, ludzie wierzący, zawsze powinniśmy mieć na myśli to, aby kiedykolwiek widzimy kogoś zbolałego, smutnego, zatrwożonego, aby nie powiedzieć mu, a co ty taki jesteś? I coś tam jeszcze dodamy. Tylko mieć na myśli to, aby powiedzieć, słuchaj, Bóg jest dobry, Bóg może ci pomóc, Bóg ciebie poprowadzi, albo nawet pomodlić się, albo zachęcić jakimiś miłymi słowami, które drugą osobę zachęcą, pobudzą do wiary, pobudzą do uwielbienia Boga, pobudzą do tego, aby służyć Bogu, aby być radosny, aby być szczęśliwy. A więc, bracia i siostry, kiedy czytałem te negatywne cechy serca, jeszcze raz to podkreślę, jeśli stwierdziłeś, że któraś z tych cech gdzieś tam się do ciebie przykleiła, to rozwiązanie jest jedno. Panie, przemień. Panie, przemień. Bo to Bóg zmienia nasze serca. Prawda? Chwała Bogu, ja jestem niesamowicie wdzięczny Bogu, że Słowo Boże nam mówi, że to Bóg zmienia serce człowieka. W księdze Ezechiela w 36 rozdziale jest taki niezwykły fragment Słowa Bożego, gdzie Bóg mówi o tym, że naród Boży lud odchodził, odstępował od Boga, że przeżywali bardzo dramatyczne chwile i potem tam Bóg do nich mówi, że On sam przyjdzie i te serca kamienne zamieni w serca mięsiste, a potem będzie ich błogosławił, ich drzewa będą rodzić owoce, a więc Boże błogosławieństwo będzie nad nimi, a potem jest napisane, i wtedy, kiedy to zobaczycie, będziecie się brzydzić swojego postępowania. Tak jest napisane w księdze Ezechiela. A więc to Bóg zamienia serca kamienne, ociężałe, może w takie pełne pasji, pełne zapału dla Boga, i każdą z tych cech, którą tutaj wymieniłem, tych negatywnych, Bóg chce zamienić na pozytywne. I chwała Bogu za to, że w wielu miejscach Biblii mowa jest o dobrym sercu, czyli o takim, jakie się Bogu podoba i takim, z którego wypływa to, co dobre. Wypływają dobre cechy i właściwe postępowanie. A więc teraz przeczytam te pozytywne cechy serca i wszyscy ci, którzy się zasmucili przed chwilą, mam nadzieję, że teraz się bardzo, bardzo rozradują. Pozytywne cechy serca. To serce prawe, szczere, czyste, mądre, oświecone, pokorne, przebaczające, nieustraszone, złamane, skruszone, rozumne, wierzące, otwarte, ochotne, spokojne, szczęśliwe, wesołe, radosne, wdzięczne, utwierdzone, uległe, dzielne, miękkie, mięsiste, niezłomne, oddane, przywiązane do słowa, niewinne, rozpalone, miłe, rozsądne, gotowe, ożywione, nienaganne, sprawiedliwe, oczyszczone, czuwające, nowe, uniżone, gorące, pałające i jednomyślne. I właściwie chyba mógłbym zakończyć moje przemówienie i zaprosić do tego, aby powiedzieć: Panie, widzisz moje serce i przemienię na te, jeśli widzisz w moim sercu, bo tak naprawdę to Bóg zna nasze serca lepiej niż my, prawda? A więc jeśli widzisz coś w moim sercu, co powinno być przemienione, to przemień. Przemień moje serce. Ja chcę, aby moje serce było prawe. Chcę, aby moje serce było szczere, czyste, mądre. Chcę, Boże, pragnę tego. I bracia i siostry, wszyscy pewnie doskonale wiecie, ale ja to chcę tylko przypomnieć, że człowiek, który chce się wyróżniać tymi pozytywnymi cechami serca, wystarczy, że będzie posiadał głód dla Boga, że w jego sercu będzie pragnienie Boga. I jeśli to pragnienie Boga jest w moim sercu, to Bóg dokonuje przemiany naszego serca. Czytamy w Słowie Bożym, że z obfitości serca mówią usta i z obfitości serca także wypływa postępowanie. A więc co będzie wypływać z serca, które jest gorzkie? Gorycz będzie wypływać, gorycz będzie się roznosić i jak Słowo Boże nam mówi, pokala wielu, inni będą tą samą goryczą zarażeni. Ale jeśli moje serce, zadbam o nie, ono będzie radosne, wesołe, jeśli będę gotowy zawsze mieć serce wypełnione Bożą obecnością, Bożą miłością, to tam będzie wypływać to, co piękne, to, co wspaniałe, to, co może tylko zbudować. I wiemy doskonale, że to jest biblijna zasada. Serca gorzkiego nie wypłynie coś słodkiego. Serca smutnego nie wypłynie radość, ale będzie się sączyć jakieś takie może niezadowolenie. I chwała Bogu za to, że Bóg w swoim słowie podkreśla, że to złe serce może być zamienione na dobre. I sam Bóg jest dawcą tego nowego serca. Wspomniałem tutaj Księgę Ezechiela, 36 rozdział, w 26 wersecie czytamy tak. I dam wam serce nowe i ducha nowego dam do waszego wnętrza i usunę z waszego ciała serce kamienne, a dam wam serce mięsiste. A w Przypowieściach Salomona 23-26 czytamy: Synu mój, daj mi serce swoje. A więc, bracia i siostry, Bóg nie oczekuje tak bardzo tego, co my posiadamy, ale zawsze Bóg oczekuje serca, serce. Daj mi, synu mój, daj mi swoje serce. W Biblii mamy kilkanaście psalmów synów Koracha. I ci synowie Koracha, widząc postawę i postępowanie swojego ojca, który zbuntował się przeciwko Mojżeszowi, wydaje się, że wyciągnęli właściwe wnioski i wiele razy mówią w tych swoich psalmach o sercu, a głównie o odnowieniu serca. Na przykład w psalmie 85 synowie Koracha wołają tak: Panie, spraw nam odnowę, Boże zbawienia naszego, czyż nie ożywisz nas znowu, aby lud Twój rozradował się w Tobie? I dla tych synów Koracha obecność Boża w ich życiu była czymś najważniejszym. Obecność Boża, ta świadomość tego, że Bóg mnie prowadzi, ale też poddanie swojego serca pod Boże prowadzenie. Być może oni na pewno widzieli to, co zdarzyło się z ich ojcem, kiedy nie był posłuszny. Dlatego też mówią: Bóg jest ucieczką i siłą naszą, pomocą w utrapieniach najpewniejszą. A więc ci synowie Koracha wiedzą, że mogą tylko, że jeśli ma im się powodzić w ich życiu, to muszą wołać do Boga: Boże, spraw nam odnowę. Boże, potrzebujemy Ciebie na nowo, na nowo, na nowo i na nowo. Amen? Potrzebujemy Boga ciągle na nowo? Czy może nam zagrozić coś takiego, że staniemy się zgorzkniali, że staniemy się tacy otępiali, ociężali? Słowo Boże nam mówi, że w czasach ostatecznych miłość wielu oziębnie. I bracia i siostry, ja osobiście wierzę, że to jest jedno z zagrożeń dla Kościoła, by Kościół Chrystusa nie stał się ociężały, by nie stał się letni, by nie stał się taki, a jakoś tam musimy dotrwać do tego przyjścia Pańskiego. Jest zadanie dla każdego z nas. Amen. Niezależnie od tego, czy masz lat 20, czy 30, czy 80, czy więcej, ciągle jest zadanie, ciągle jest coś do wykonania. Jeśli już nawet chodzić ktoś nie potrafi, a jest wierzący, to jeszcze jest jedną rzecz dobrą może zrobić. Każdy z nas się może modlić. Każdy z nas może wzywać imienia Pańskiego. Ja na pewno wam opowiadałem historię z życia mojego ojca, kiedy my już mieszkaliśmy w Gorzowie. To już było chyba z 17 lat temu. ja nawet nie pamiętam, ile lat temu to było, ale kiedyś mówię do mojej żony, słuchaj, a pojedźmy do Dzięgielowa, odwiedzimy tam rodzinę. I pamiętam, że był to wtorek. I przyjechaliśmy i wchodzimy do domu moich rodziców. No i tam posiedzieliśmy trochę i w pewnym momencie mój ojciec, mój tato mówi tak, słuchaj, ja się już czuję taki jakiś nieużyteczny. A ja wtedy powiedziałem, tato, to ja ci opowiem o niebie. Pamiętacie to świadectwo? Nie. A może tego nie opowiadałem. Ale powiedziałem mojemu tacie, to ja ci opowiem o niebie. I mówię, tato, słuchaj, ja wierzę, że w niebie będzie tak, że Pan Jezus, nie wiem, czy Pan Jezus, czy jakiś święty Piotr, wszystko jedno, kto to będzie, ja bym wolał, żeby to był Pan Jezus, postawi nas jako pierwszego, a za nami będą ludzie, kolejka ludzi, na których mieliśmy wpływ. I tak opowiadam taką historię mojemu ojcu. Mówię, tato, i tam stoisz jako pierwszy i ktoś tam wychodzi z tej kolejki i powie ci, bracie Andrzeju, albo Andrzeju, wtedy, kiedy orałeś mi to pole tym traktorem, czy bronowałeś, czy siałeś, zawsze byłeś uśmiechnięty, zawsze byłeś miły, zawsze miałeś dobre słowo dla mnie, nigdy mnie nie zdarłeś ze mnie dużo pieniędzy, zawsze nie brałeś za dużo za tą robotę, którą mi wykonywałeś. I tam ten ktoś przyjdzie do ciebie, tato, i mówi, Andrzeju, albo bracie Andrzeju, gdyby nie twoja postawa, to ja bym się w tym niebie nie znalazł. Dziękuję ci, Andrzeju, za twoją postawę, za twoje dobre słowo. A potem opowiedziałem tacie kolejną historię. A potem mówię, tato, i sobie wyobraź, że teraz z tej kolejki wychodzi ktoś i mówi, bracie Andrzeju, wtedy, kiedy już leżałeś w swoim łóżku, twoja żona ci herbatkę przynosiła do łóżka, ale ty przypomniałeś sobie o tym, że ja jestem tym paskudnym alkoholikiem i ty się o mnie modliłeś wtedy, tam w tym łóżku, tam się o mnie modliłeś. I ja dzięki twojej modlitwie jestem tutaj w niebie. Dziękuję ci, Andrzeju. Ja nie wiem, skąd mi to do głowy przyszła, taka historyjka, ale spojrzałem na tatę, a w jego oczach taki błysk. Błysk, czyli on zrozumiał, to ja jeszcze się do czegoś nadaję, to ja jeszcze mogę coś zrobić dla mojego Pana, to jeszcze mogę się modlić. Bracia i siostry, niech Bóg zachowa nas od ociężałości, od bierności, niech Bóg zachowa nas od takiej postawy, żebyśmy jakoś tylko chcieli dotrwać do przyjścia Chrystusa. Jest jeszcze zadanie, jest jeszcze cel, jest jeszcze coś, co możesz zrobić dla Pana. W psalmie 42 czytamy, jak jeleń pragnie wód płynących, tak dusza moja pragnie Ciebie, Boże. I wszystkie te fragmenty z tych psalmów synów Koracha odnoszą się tak naprawdę do serca. Oni z serca chcą służyć Bogu. A więc ta troska o czystość serca, troska o to, aby ich serce było gorące dla Pana, było pragnieniem właśnie tych synów Koracha. Było czymś najważniejszym, czymś priorytetowym. A w psalmie mojżeszowym, psalm 90, werset 12 mówi, naucz nas liczyć dni nasze, abyśmy posiedli mądre serce. Bracia i siostry, od postawy naszego serca, od postawy człowieka zależy bardzo wiele. My możemy albo wnieść coś pozytywnego, albo zasiejemy coś negatywnego. Albo wnoszę radość w życie innych ludzi, albo wniosę niezadowolenie, marudzenie, oj, ciężkie te czasy, a ta polityka taka beznadziejna, a wszystko to się... I możemy się tym zajmować i możemy się tym... Tak, ja myślę, że wtedy diabeł tak się cieszy, jak nas tak coraz niżej nas wgniata. Ale kiedy chcemy służyć Bogu, kiedy dbamy o swoje serce, jesteśmy gotowi powiedzieć każdego dnia, Panie, oto jestem, chcę Tobie służyć, chcę się Tobie poddać, to Bóg nie tylko będzie nasze serca obdarzał tymi pozytywnymi cechami, ale nas użyje dla swojej chwały. I czytaliśmy też w tych cechach, które wymieniałem, że serce może być przygotowane na przyjęcie Słowa Bożego. O tym też Pan Jezus mówił, że serce może być przygotowane na przyjęcie Słowa Bożego, ale może być jak droga. I zostanie ziarno zasiane na drogę i co? Przylecą ptaki i wszystko wydziobią. A więc może być jak droga, ale też może być nasze serce jak to zachwaszczone pole. I tymi negatywnymi cechami możemy naprawdę zachwaścić swoje serce. ale jeszcze raz to podkreślę, chwała Bogu za to, że Bóg chce zmienić każde zatwardziałe serce na serce miękkie, każde złe na dobre, każde niewierzące na wierzące, nieszczere na szczere, wyniosłe i nadęte na pokorne i uniżone, i moglibyśmy tu dalej wymieniać te i negatywne, i pozytywne cechy. Bóg dokonuje zmiany serca, halleluja. Prawda, że jest powód do radości z tego, że to właśnie Bóg przemienia nasze serca. Bo my ludzie, i dlatego potrzebujemy, Panie, oto jestem, Panie, widzisz moje serce, zobacz, poznaj moje serce. Tak jak się modlił Dawid, badaj mnie Boże i poznaj moje serce i sprawdź, czy czasem nie kroczę drogą zagłady. I to jest niezwykle ważne, ale też myślę, że dla Boga to jest piękne, kiedy my badamy własne serca i pytamy, Panie, jak ono wygląda, bo my czasem możemy być zaślepieni. Myśmy mieli tydzień temu posiedzenie Naczelnej Rady Kościoła i zastanawialiśmy się nad tym, jacy powinni być przywódcy Kościoła. A to między innymi związane ze mną, bo ja już jestem 11 lat prezbiterem okręgowym i kończy się moja służba, jeszcze rok mogę potem być, potem już nie będę mógł być, bo już jestem za stary. I powiedziałem na tym posiedzeniu Naczelnej Rady Kościoła, że w życiu bym się nigdy nie spodziewał, że będę najstarszym członkiem Naczelnej Rady Kościoła. No i tak się stało niestety, z przykrością, ale też pomyślałem sobie, że chyba nie będę się nudził w tym dalszym etapie mojego życia. Mam nadzieję, Panie Boże, zachowaj mnie. Ale zastanawialiśmy się nad tym, jaki powinien być przywódca Kościoła, jaki powinien być biskup, jacy powinni być prezbiterzy okręgowi, jacy powinni być pastorzy. I czasem mamy takie wrażenie, bo się też zderzamy z taką sytuacją, że ktoś albo o kimś się mówi, że to jest taki człowiek, taki namaszczony, taki jedyny, jak on już tutaj zacznie coś robić, to już Polska się zmieni. Pewnie to słyszeliśmy wielokrotnie. Przyjeżdżali różni goście. Od tej pory to już tu nie będzie tak samo, a już będzie wszystko inne. A goście pojechali, wszystko było tak samo. I czasem się myśli, że to jeden człowiek coś zrobi, ale bracia i siostry, my wszyscy jako Kościół Jezusa Chrystusa i każdy z nas indywidualnie mamy dbać o własne serce. Nie o serce brata czy siostry, o własne, o swoje, o własne serce. I to jest niezwykle ważne, abyśmy o to właśnie dbali. Co zrobić, aby odmienić złe serce, czy niewierzące na to wierzące, na to dobre? Słowo Boże w księdze Jeremiasza chyba to jest napisane tak, nie pamiętam w którym rozdziale, tam jest napisane, że trzeba przeorać stary ugór, aby to serce zostało przemienione. Czyli trzeba to serce przeorać. Trzeba to serce poddać Bożemu działaniu. I to pragnienie zmiany serca, pragnienie tego przeorania jest warunkiem, aby Słowo Boże, Słowo wzrosło i aby ta gleba była przygotowana. Bo tylko dobra gleba przynosi ziarno, jak wiemy z Ewangelii. I to, co zostało na tej dobrej glebie zasiane, to wyda plon. W księdze Ezechiela w 18 rozdziale 31 werset mówi tak. Odrzućcie od siebie wszystkie swoje przestępstwa, które popełniliście przeciwko mnie i stwórzcie sobie nowe serce i nowego ducha. To jest ciekawe. W ogóle to jest interesujące, że w księdze Ezechiela w 36 wersecie, rozdziale mówiłem o tym, jest napisane, że to Bóg przemienia serce z kamiennego na mięsiste. Ale tutaj czytamy, że my mamy odrzucić od siebie wszystkie swoje przestępstwa, które popełniliście przeciwko mnie i stwórzcie sobie nowe serce i nowego ducha. Czyli kto ponosi za to odpowiedzialność, aby to serce było właściwe? Ja muszę pozwolić, co najmniej pozwolić Bogu na przemianę mojego serca. A może nawet trzeba się zwrócić do Boga. Boże, Ty to zrób, Ty to zmień, Ty tego dokonaj. A więc Bóg oczekuje, że to my, że to człowiek, że to my, wierzący ludzie, zdecydujemy, aby moje serce podobało się Bogu, aby moje serce było takie, aby przynieść Bogu chwałę. I ta decyzja o potrzebie zmiany serca należy do nas. W Księdze Przypowieści Salomona czytamy tak. Nie zapominaj mojej nauki, a serce niech przestrzega moich przykazań. Nie zapominaj mojej nauki, a serce niech przestrzega moich przykazań. A w 4 rozdziale Księgi Przypowieści czytamy: niech się twoje serce mocno trzyma moich dróg. Mocno. O! Nie puść tego, nie puść tego. Zatrosz się o swoje serce. Ciekawe jest też to, co powiedział Pan Jezus. Pan Jezus powiedział: gdzie jest skarb twój, tam i serce twoje. Ciekawą rzeczą jest to, że serce ma taką skłonność do tego, aby iść za skarbem. Aby iść za skarbem, prawda? Jeśli skarbem moim jest Jezus, to będzie w moim sercu pragnienie, aby Go podziwiać, aby Go wywyższać, aby dla Niego żyć. To tam pójdzie serce. Ale jeśli skarbem moim stanie się coś innego, to Jezus będzie tak trochę dalej, 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 a potem już może bardzo daleko. Czy są tacy ludzie, którzy gdzieś zdryfowali powolutku, 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 a dzisiaj są bardzo daleko. Dzisiaj, kiedy im się chce o Jezusie powiedzieć, to oni machną na to ręką. Dlaczego? Nie dbali o swoje serce. Nie dbali ci ludzie o to, aby pójść za tym skarbem najcenniejszym. I Słowo Boże też mówi, że z obfitości serca mówią usta. Bardzo często, dość łatwo rozpoznać, co tam w sercu człowieka, że tak powiem, siedzi, prawda? Co tam w sercu człowieka siedzi. I dlatego pilnujmy swojego serca, bo kiedy przez usta wypowiadamy coś, to dość łatwo stwierdzić, co tam w tym sercu siedzi. Ja też miałem przywilej na tym naszym ostatnim posiedzeniu Naczelnej Rady Kościoła podzielić się Słowem Bożym, prawdopodobnie ostatni raz, wśród tych moich wspaniałych, dostojnych braci. No i takie pytania, 3 czy 4 zadałem. Czy wiarę widać? Widać. Miłość widać? Słowo Boże mówi o trudzie miłości. W listach do Tesaloniczan apostoł Paweł dziękuje zborowi w Tesalonice za ich trud miłości. Miłość widać? Widać. Namaszczenie widać? Widać. Co jeszcze widać? Pokorę widać? Widać. Niedawno rozmawiałem z pewnym człowiekiem z jednego ze zboru, którego żona opuściła, odeszła. I on chciał chyba się przede mną tak trochę wyspowiadać, a więc zaczął mi mówić o swoim życiu, aż dochodził coraz dalej, coraz dalej, coraz dalej, aż doszło do tego, że był draniem. Wierzący człowiek, że po prostu z tą żoną źle postępował. Ja mówię: no i co? I dziwisz się, że poszła? No dziwisz się, że poszła, jak ty taki byłeś? A potem mówię do niego: słuchaj, dość łatwo jest rozpoznać człowieka, który za miesiąc, za pół roku, za rok, a czasem za 10 lat upadnie. Powiedziałem do niego: wiesz co, wystarczy być zarozumiały, wystarczy być pewny siebie, wystarczy myśleć, że najlepiej wiem. I wiadomo o tym człowieku, że jeśli się nie upamięta, za chwilę będzie leżał. Przecież ile takich przykładów znamy, prawda? Ktoś był takim bohaterem, że wydawało się, że najmądrzejszy na świecie, a za chwilę leży. Za chwilę chleje wódkę gdzieś w knajpie. Bracia i siostry, czujniej niż wszystkiego strzeż swego serca, bo z niego tryska źródło życia. Jeśli w sercu mieszka obficie Słowo Boże, tak jak nam to podpowiada list do Kolosan, to z tego serca będzie wypływać Słowo Boże, będzie wypływać wiara, będzie wypływać miłość. To z tego serca będzie wypływać coś, co przyniesie zbudowanie dla innych osób. Pamiętacie fragment Słowa Bożego z pierwszej Księgi Samuelowej z 16 rozdziału, kiedy miał być powołany, namaszczony na króla nad Izraelem Dawid. Tam czytamy, że Pan patrzy na serce. Nie patrz na jego wysoki wygląd, nie patrz na jego prezencję, na to, jak on się tutaj potrafi zaprezentować, ale Pan patrzy na serce. Czasem ktoś potrafi zaimponować, prawda? Potrafi się pięknie zaprezentować, ale bardzo ważne jest to, abyśmy my patrzyli na serce. I wydaje mi się, że czasem dość łatwo jest rozpoznać kogoś, kto udaje takiego bohatera, pełnego wiary, pełnego jakiejś takiej werwy dla Pana, ale gdzieś tam w sercu widać, że coś tutaj nie jest nie halo, coś tutaj jest nie gra. Ja jakiś czas temu pierwszy raz w zborze pojawiła się pewna kobieta, I oczywiście od razu miała tak dużo do powiedzenia, że ja wydawało mi się, że będę jej musiał słuchać z pół godziny. I mówi mi tam, i zaczyna mnie tam coś nauczać. A ja gdzieś tam w sercu słyszę jedno tylko. Bądź ostrożny, bądź ostrożny. No jestem ostrożny. To już miesiąc trwa, ciągle jestem ostrożny. Ta kobieta już chyba ze 3 razy do mnie przyszła, ale ja ciągle jestem ostrożny. Trzeba słuchać tego, co jest w sercu. Pilnować swojego serca, a potem słuchać tego, co w sercu. Bracia i siostry, Bogu bardzo zależy na szczerym i dobrym sercu. Na takim oddanym Bogu, na poświęconym dla Boga, na sercu skierowanym na wykonywanie woli Bożej, na oddaniu, poświęceniu każdej dziedziny swojego życia. Bóg tego pragnie, Bóg tego oczekuje od nas, ale to my decydujemy, jak będzie wyglądać moje serce. W drugiej Księdze Kronik w 31 rozdziale, 21 werset, czytamy tam o Hiskiaszu. I czytamy tak. W każde dzieło, którego się podjął, czy to w służbie dla świątyni Bożej, czy też zakonu i przykazań, aby szukano swego Boga, wkładał całe swoje serce, to też szczęściło mu się. Takie serce posiadał Hiskiasz. W każde dzieło wkładał całe swoje serce. Chcesz tego, siostro, bracie? Ręka do góry, Panie, chcę! Chcę, Boże, chcę mieć serce takie szczere, czyste, gorące, pałające dla Ciebie. Chcę takiego serca. Serce Hiskiasza było pragnące i szczere przed Bogiem. Szczerość jest niezwykle ważna. Ja kiedykolwiek, a już to zdarzyło się kilkanaście przynajmniej razy, kiedy ktoś młody był ordynowany na diakona, czy też wprowadzany jako pastor pomocniczy, czy też pełniący obowiązki pastora, zazwyczaj mam tylko kilka takich życzeń. Bądź szczery, nie ściemniaj. Jeśli będziesz szczery, to Bóg tą szczerości będzie wynagradzał. A jeśli będziesz próbował gdzieś tam coś kombinować, jeśli będziesz próbował Boga trochę wkręcić, to się nie uda. To się nie uda. A takie serce przecież można mieć. Chcieć Pana Boga trochę oszukać. Przed ludźmi my możemy zagrać, ale przed Bogiem tego się nie da zrobić. Bracia i siostry, być uczniem Jezusa Chrystusa to przede wszystkim sprawa naszego serca. Postawy serca. Serce przepełnione tęsknotą za Bogiem, serce przepełnione chwałą dla Boga, serce wypełnione podziwem dla Boga. To jest to, czego Bóg od nas oczekuje. Psalm 84, 3 werset mówi tak. Dusza moja wzdycha i omdlewa z tęsknoty do przedsionków pańskich. Serce moje i ciało woła radośnie do Boga żywego. A w psalmie 119, 10, 11 werset czytamy. Z całego serca szukam Ciebie. Nie daj mi zboczyć od przykazań Twoich. W sercu moim przechowuję słowo Twoje, abym nie zgrzeszył przeciwko Tobie. Bracia i siostry, jak ważne jest to, aby w sercu moim mieszkało Słowo Boże. Kiedy tam zaniedbamy, kiedy zaniedbamy swoje serce, to bardzo łatwo się przyklei jakiś grzech, przyklei się jakaś zła postawa, przyklei się brak zrozumienia drugiej osoby, przykleją się różne złe postawy i wtedy może to iść coraz dalej. W Psalmie 16, werset 8 i 9 mówi, błogosławić będę Pana, że dał mi radę, nawet w nocy poucza mnie serce moje. Mam zawsze Pana przed sobą. Gdy On jest po prawicy mojej, nie zachwieję się. Dlatego weseli się serce moje i raduje się dusza moja. Nawet ciało moje spoczywać będzie bezpiecznie. Chcę wam, kochani, powiedzieć, że piękne słowa na Panu Bogu wrażenia nie robią. Ale piękne serce robi na Panu Bogu wrażenie. Piękne serce. W Księdze Izajasza czytamy, ponieważ lud ten zbliża się do mnie swoimi ustami i czci mnie swoimi wargami, a serce jego jest daleko ode mnie, tak iż ich bojaźń przede mną jest wyuczonym przepisem. Bóg czymś takim gardzi. Pamiętacie, w Ewangelii Marka czytamy w 8 rozdziale od 14 do 21 rozdziału. Czytamy o tym, jaki był stan serc uczniów Pana Jezusa. Uczniowie Pana Jezusa są w pewnym momencie na łodzi i nagle zaczynają rozmawiać o tym, że chleba nie mają. Pamiętacie? Ja próbuję się czasem wczuć w postawę tych uczniów i ja myślę sobie tak, że ktoś z nich był odpowiedzialny za to, żeby zabrać chleb. Ale tego nie zabrał. Mieli tylko jeden bochenek. I Pan Jezus do nich mówi, o czym wy to myślicie? O czym wy to rozmawiacie? Nie pamiętacie tego, że jakiś czas temu rozmnożyłem chleb raz, a potem rozmnożyłem drugi raz i potem mówi, ile koszów zebraliście? No więc oni tam odpowiadają, w jednym przypadku 12, w drugim przypadku 7. I potem Pan Jezus do nich mówi, serce wasze jest nieczułe, serce wasze jest złe. Dlaczego oni myśleli wtedy o chlebie? Zapomnieli o Bogu, zapomnieli o Jezusie. Tak krótko to trwało, a jednak zapomnieli. Czy nam to, bracia i siostry, może zagrozić? To jest zagrożenie dla każdego wierzącego człowieka. Dlatego Słowo Boże nam mówi o tym, żebyśmy czujniej niż wszystkiego innego strzegli swojego serca. I tutaj uczniowie martwili się, że nie mają chleba. Zapomnieli o tym, że ich Pan jest w stanie uczynić wszystko i to w jednej chwili. I ten fragment, ta historia, którą Pan Jezus mówi, czy która jest zapisana w Ewangeliach, mówi nam o tym, że potrzebujemy takiego niezachwianego zaufania do Boga. Bo bywają różne okoliczności, bywają różne przypadki w naszym życiu, ale Bóg jest niezawodny, Bóg jest wszechmogący. On może uczynić wszystko, ale jeśli nie pilnuję swojego serca, to czasem może się zdarzyć, że będę się modlił, że będę szukał Boga, a Bóg powie, a Bóg nie odpowie, dlatego że serce będzie złe. Pan Jezus mówi do tych uczniów, macie oczy, a nie widzicie? Serce wasze jest zatwardziałe? To jest ciekawe. To jest ciekawe, że oni zapomnieli o Bogu. W ogóle jeśli chodzi o to w Słowie Bożym, o tym zapominaniu Boga, to jest kilkanaście fragmentów, gdzie Słowo Boże mówi, że lud Boży zapomniał Boga. Jak to jest możliwe? Ja jakoś nie mogę w to uwierzyć. A jednak okazuje się, że lud Boży zapominał Boga. Zapomnieli Boga. W księdze Jeremiasza czytamy o tym, że wybudowali sobie cysterny dziurawe i tam w tym fragmencie jest napisane, zapomnieli o Bogu. Jak to jest możliwe, żeby zapomnieć o tym Bogu, który ich przeprowadził przez tyle różnych kłopotów, różnych problemów, ich błogosławił, wielokrotnie ich odnawiał, pomimo tego, że oni odchodzili od Boga, a Bóg w swojej łasce i w swoim miłosierdziu ich odnawiał, ich na nowo błogosławił, a oni znowu zapomnieli. Zagrożenie dla naszego życia w czasie ostatecznym, bracia i siostry. Dlatego potrzeba nam pilnować swojego serca czujniej niż wszystkiego innego. I to jest to, z czym chciałem się, kochani, z wami dzisiaj podzielić, życząc wam tego, aby twoje serce było takie, które się podoba Bogu. A jeśli stwierdziłeś dzisiaj, czy stwierdziłaś, że coś trzeba ze swoim sercem zrobić, droga jest, wydaje się, bardzo prosta. Panie, przemień, zmień, oczyść, daj mi nowe serce. Proszę, byśmy powstali i pomodlimy się na koniec. Panie kochany, dziękuję ci za to, że ty zmieniłeś nasze życie, zmieniłeś nasze serca, Panie. Ty dałeś nam nowe serca. Dziękuję ci za to, że przemieniłeś nas na swój obraz, na swoje podobieństwo, że kiedyś myśleliśmy zupełnie jak ten świat, a dzisiaj możemy myśleć o tobie, dzisiaj możemy uwielbiać ciebie, Panie. Dziękuję ci, Panie Jezu, i za te słowa, które czytaliśmy z twojego świętego słowa o sercu, Boże. Proszę ciebie, Panie, o to, abyś mi dał zawsze serce czyste, oddane tobie, pokorne, uniżone. Panie, serce mądre, serce, które będzie przynosić chwałę Tobie i będzie też błogosławieństwem dla innych. Panie Jezu, dziękuję ci za to, że to Ty zamieniasz serca na te dobre serce, Boże. Halleluja. I z tego, Panie, się bardzo cieszę, że to Ty przemieniasz. Tyle razy, Panie, do mnie przemówiłeś, tyle razy potrzebowałem przemiany mojego serca i dziękuję ci za to, że Ty to ciągle czynisz, bo jesteś dobrym Bogiem, bo jesteś Bogiem zbawienia. Halleluja. Przyjmij chwałę, bądź uwielbiony i Panie, chcę błogosławić każdą siostrę, każdego brata, Panie. I proszę Ciebie tylko o to, aby nikt tutaj z obecnych dzisiaj nie zapomniał o Tobie i nie zapomniał zadbać o własne serce, bo bo Ty nam to dzisiaj przypominasz. Dziękuję Ci, Panie. Amen.